Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/wspieraj radio wnet.
A teraz posłuchają Państwo wywiadu z minister gospodarki. Riną Sikut, minister gospodarki, jest bardzo sympatyczna. Oczywiście gospodarka Estonii. Słuchamy. Pani minister, jak wojna na Ukrainie zmieniła gospodarkę estońską?
Rosyjska wojna na Ukrainie była dla nas bardzo szokującym, negatywnym zaskoczeniem. Kiedy rozpoczęła się agresja 24 lutego, w nasz Dzień Niepodległości. Ale skutki dla ekonomii były, powiedziałabym, dużo mniejsze niż wiele państw Europy Zachodniej oczekiwało. Bo przez ostatnie 31 lat byliśmy bardzo sceptyczni wobec zależności od rosyjskiego gazu i posiadania bliskich relacji gospodarczych z Rosją. I podjęliśmy poważny wysiłek, żeby korzystać coraz mniej z rosyjskiego gazu. Na przykład w ciepłownictwie. Z powodzeniem zastępujemy gaz biomasą, lokalną biomasą. Dlatego jest nam łatwiej ograniczyć zużycie gazu, które wciąż się utrzymuje. Sektory, które zostały dotknięte przez sankcje, to logistyka i transport. Przykładowo mieliśmy wciąż tranzyt kolejowy przez Rosję i z Rosji do naszych portów i zostały one ciężko dotknięte. Zarówno nasze koleje, jak i porty doświadczają strat ekonomicznych, ale większość innych sektorów została dotknięta raczej słabo, bo tak jak w Polsce wiemy, że z każdą transakcją gospodarczą z Rosją wiąże się ryzyko polityczne.
Political risk involved with any economic transaction with Russia.
A teraz te polityczne ryzyka stały się rzeczywistością. To jest coś, do czego się przygotowywaliśmy. Widzieliśmy już podobny efekt po rosyjskim kryzysie pod koniec lat 90. i potem, jak usunęliśmy z centrum Tallina pomnik II wojny światowej i przenieśliśmy go na cmentarz. Utrata tranzytu była na podobnym poziomie jak teraz, więc przechodziliśmy już przez to i dlatego uważam, że lepiej dajemy sobie radę z zarządzaniem ryzykiem niż inne kraje, które nie miały podobnego doświadczenia, ani doświadczenia czasów sowieckich, ani poprzednich kryzysów.
Wrócimy do ekonomii, pani minister, ale najpierw osobiste pytanie i teraz osobiste pytanie. W jaki sposób pani przeżywa to, co dzieje się na Ukrainie?
Na poziomie osobistym jest to przerażające. To okropne widzieć, że nic się nie zmieniło przez ostatnie 80 lat. Rosja, która walczyła w II wojnie światowej na estońskiej ziemi i okupowała nas później, mentalnie jest taka sama. Sposób działania ich armii, cele rządzącej siły. To weryfikuje to, co Estonia mówiła przez ostatnie 31 lat po odzyskaniu niepodległości, że największe zagrożenie bezpieczeństwa w naszym regionie pochodzi z Rosji. I Rosja udowodniła, że mieliśmy rację. Myślę, że to samo się tyczy Polski. Także byliście świadomi zagrożenia bezpieczeństwa i myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy sprawili, żeby reszta Europy zrozumiała, że w Europie trwa wojna. Ukraina walczy za nas wszystkich. I skoro nie jesteśmy w stanie walczyć fizycznie za Ukrainę, musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby Ukraina mogła zwyciężyć. Tak, to jedyna opcja.
Czy na poziomie ministrów gospodarki Unii Europejskiej te słowa, które wypowiedziała pani minister, są zrozumiałe?
Przykładowo, 3 tygodnie temu w Brukseli spotkali się ministrowie energetyki i dyskutowaliśmy nad redukcją konsumpcji gazu w ciągu nadchodzących 9 miesięcy. I mimo, że większość Europy ma podobną opinię i pokazuje solidarność i rozumie, że ważne jest, żeby nie korzystać z rosyjskiego gazu i być zjednoczonymi, Węgry miały inne zdanie i nie wsparły celu redukcji konsumpcji gazu podczas nadchodzącej zimy.
Having a different opinion and didn't support the goal of reducing gas consumption for coming winter.
Mimo, że wielu ministrów, w tym ja, podkreślaliśmy, że mimo, że rozmawiamy o gazie i konsumpcji gazu, chodzi tylko o przesłanie dla Rosji, że Rosja nie może używać energetyki, żeby dzielić demokratyczną Europę.
Russia cannot use energy to divide democracy.
Będziemy stać razem i będziemy wspierać Ukrainę.
We will support Ukraine.
Estonia, Litwa i Łotwa domagają się coraz dalej idących sankcji. Estończycy decydują, że nie wpuszczają rosyjskich turystów do Europy, włącznie z tymi, którzy posiadają wizę Schengen. Czy myśli pani, że sankcje, które nałożyła Europa, Stany Zjednoczone, demokratyczny świat na Rosję są skuteczne?
Sankcje są skuteczne, ale uważam, że powinniśmy zrobić więcej. Rosja nadal jest zdolna finansować wojnę na Ukrainie i Estonia popiera kolejne kroki naprzód w sprawie sankcji, w tym dodanie 7. i 8. pakietu sankcji, jeśli jest to potrzebne, żeby Ukraina zwyciężyła. A w sprawie rosyjskich turystów? Otrzymanie wizy Schengen to miły przywilej. To nie prawo człowieka. Estonia nie pozwala na wjazd rosyjskim obywatelom z wydanymi przez nas wizami, jeżeli ich celem jest turystyka, biznes i tym podobne. Ale tak uważam, że powinno się to stosować do wszystkich wiz Schengen i staramy się działać tu razem z Łotwą i Litwą, bo jesteśmy 3 państwami graniczącymi z Rosją.
Since we are the border, the 3 bordering countries with Russia, but we welcome Poland.
Ale cieszymy się, że Polska podejmuje podobne decyzje i Finlandia, która również posiada znaczącą granicę z Rosją. Powinniśmy wszyscy zachować się podobnie i podjąć decyzję o niewpuszczaniu do Europy turystów z Rosji tak długo, jak Rosja prowadzi swoją wojnę.
Powiedziała pani minister, że Estonia sobie lepiej radzi niż inne kraje z sankcjami nałożonymi na Rosję, że jest bardziej niezależna, ale mimo wszystko ekonomia estońska doświadcza i bardzo wysokiej inflacji, i wysokich cen energii. W jaki sposób Estonia sobie z tym radzi?
Inflacja jest bardzo poważnym problemem zarówno dla estońskich gospodarstw domowych, jak i firm. Podobnie przez ostatnie 4 lata estońska inflacja była na wyższym poziomie niż w Europie Zachodniej. Nadal dostosowujemy się do zachodnioeuropejskiego poziomu zarobków i cen, a udział energii i jedzenia w naszym koszyku konsumpcyjnym jest większe niż na przykład Finów. Więc wszelkie wzrosty cen energii dotykają Estończyków mocniej. Dlatego nowa koalicja zgodziła się na subsydia do domowego zużycia centralnego ogrzewania, gazu, elektryczności, żeby złagodzić to obciążenie, ale także patrząc na zbliżającą się zimę zapewnić, że nasi mieszkańcy i firmy będą mieli potrzebny prąd i gaz.
Looking at the winter, in addition to ensuring that we have the gas and electricity that our people and companies need.
Innym ważnym aspektem jest radzenie sobie z efektem szybko rosnących cen i ponad 20% inflacji. To rekordowa liczba. Nie mieliśmy takiej sytuacji od ponad 25 lat.
It's damaging. We had high level of in work poverty even before the high inflation and the war. But now
mieliśmy wysoki poziom ubóstwa pracujących nawet przed wysoką inflacją i wojną. Ale teraz staje się to coraz cięższe dla osób z niskim dochodem, żeby utrzymać poziom życia, a nawet poradzić sobie z niezbędnymi wydatkami. Bo są takie aspekty życia czy produkty dotknięte wzrostem cen, których nie można łatwo zastąpić albo powiedzieć nie, nie będę tego używał, albo odłożę to do momentu spadku cen. Jeśli rozmawiamy o konsumpcji energii i jedzenia, to nie da się jej uniknąć.
Czy Estonia wprowadzi jakiś system pomocy dla ludzi? W Polsce taki system wprowadzono. Każdy, kto używa energii cieplnej, będzie miał rozmaite dopłaty od państwa. Czy Estonia na to stać i czy Estonia to zrobi?
Pakiet rozwiązań, które Estonia przyjęła albo które przyjmie w ciągu najbliższego miesiąca, zawiera zarówno ogólne rozwiązania, bo inflacja dotyka wielu aspektów. Więc zamiast robić oddzielne dopłaty do chleba czy elektryczności, postanowiliśmy zwiększyć kwotę wolną od podatku dla wszystkich pracujących, a odczują to najmocniej osoby z niskim dochodem. To oznacza dodatkowy dochód w wysokości 31 euro miesięcznie, więc 370 euro rocznie, których nie zapłacą w dodatkach ci o niskim podatku. Pakiet rozwiązań, które Estonia przyjęła albo które przyjmie w ciągu najbliższego miesiąca, zawiera zarówno ogólne rozwiązania, bo inflacja dotyka wielu aspektów. Więc zamiast robić oddzielne dopłaty do chleba czy elektryczności, postanowiliśmy zwiększyć kwotę wolną od podatku dla wszystkich pracujących, a odczują to najmocniej osoby z niskim dochodem. To oznacza dodatkowy dochód w wysokości 31 euro miesięcznie, więc 370 euro rocznie, których nie zapłacą w podatkach ci o niskim dochodzie. W przyszłym roku będzie duża podwyżka emerytur. Mamy pomoc dla rodzin z dziećmi. Benefity rodzinne wzrosły znacznie dla osób z trójką dzieci. Teraz dostaję 520 euro, a od 1 stycznia będę dostawać 860 euro. Więc jest to wzrost o 340 euro dla każdej rodziny z trójką dzieci. Na dodatek mamy jednorazową pomoc dla osób starszych i rodzin z dziećmi. 50 euro wypłacone w październiku, jeśli się nie mylę. Dodatkowo mamy bardziej konkretne rozwiązania. Wśród nich prąd i gaz do ogrzewania. Maksymalna cena dla ludzi to 80 euro. Wszystko powyżej 80 euro jest pokrywane przez państwo w 80%. Jest to automatycznie doliczane do rachunku, więc osoba nie musi płacić i ubiegać się o dopłatę czy jakieś świadczenia, ale rachunek jest automatycznie obniżony. Więc ta osoba może zobaczyć, ile pokrywa państwo i ile musi dopłacić sama. To samo tyczy się gazu. 80 euro to sufit dla odbiorcy indywidualnego. Wszystko powyżej jest w 80% pokrywane przez państwo do 2600 kWh. To wystarczająco, żeby ogrzać mały dom, dom rodzinny i pokryć całe zapotrzebowanie na prąd. Właśnie dzisiaj zdecydowaliśmy w rządzie o reformie rynku elektryczności, która zakłada stworzenie uniwersalnego, stałego pakietu dla wszystkich odbiorców domowych. Nasza lokalna produkcja prądu jest oparta na łupkach bitumicznych, więc jest znacznie droższa niż energia wiatrowa czy słoneczna. Ceny będą regulowane przez Urząd Konkurencji. Spodziewamy się, że będzie to około 150-180 euro za megawattogodzinę, ale patrząc na ceny prądu w Nord Pool, to nadal całkiem rozsądny pakiet cenowy dla odbiorców domowych. W dodatku do stałego pakietu cen będzie obowiązywać dopłata 50 euro za megawattogodzinę dla wszystkich konsumentów domowych. Nie ma znaczenia, czy korzystają z powszechnych usług, czy mają stały pakiet, czy ich cena prądu zależy od codziennych cen Nord Pool. Będą dostawać dopłatę 50 euro na megawattogodzinę.
To przepraszam teraz za takie naiwne i proste pytanie. Jaki jest przeciętny poziom życia? Jaka jest zamożność Estończyków, taka przeciętna, ważona?
Just today, I read the heading that the recent data.
Właśnie dzisiaj przeczytałam, że najnowsze dane o średnim wynagrodzeniu pokazują, że wzrosło do prawie 1700 euro miesięcznie. Mówimy o kwocie brutto.
Deduct taxes there as well. So 1,700, it's a very high average salary. But if you put 1 million adult Estonians.
Więc 1700 euro to bardzo wysokie wynagrodzenie. Ale jeśli weźmie się 1 milion Estończyków, od najmniej do najwięcej zarabiających, około 80% dorosłych, w tym emerytów, dostaje mniej niż średnio. Więc tylko 20% zarabia 1700 euro i więcej. A pensja minimalna na pełen etat wynosi 654 euro minus podatki, czyli wychodzi około 620 euro miesięcznie minimum.
A to prawda, że Estończykom udało się stworzyć prosty i klarowny system podatkowy?
Tak. Myślę, że było to w jakiś sposób potrzebne na początku, gdy odzyskiwaliśmy naszą niepodległość, żeby nałożyć podatki, ale nie mieliśmy systemów elektronicznych i technologia dopiero się rozwijała. Więc wprowadziliśmy bardzo prosty system podatkowy bez stawek progresywnych. Teraz zmieniliśmy go już wiele razy, ale podstawy nadal są te same, chociaż już nie tak proste jak 30 lat temu. Ale teraz mamy rozwiązania IT, i to wszystko, więc obliczenia dokonywane są nie długopisem na kartce, ale za pomocą algorytmów. Myślę, że główny skutek dla podatników jest taki, że ten jeden raz w roku, gdy trzeba złożyć deklarację podatkową, jeśli chce się uzyskać zwrot podatku, zajmuje to naprawdę 3 czy 5 minut. Deklaracja jest wstępnie wypełniona i jeśli nie ma się żadnych skomplikowanych danych, żadnych operacji finansowych. Nie sprzedawało się akcji na różne sposoby. Nie chce się deklarować strat, czy wygranych, czy podatków od przychodów zagranicznych, tylko wykonywało się normalną, etatową pracę. Mi to zajmuje 3 minuty, a zwrot podatku otrzymuje się w ciągu 2 tygodni, czasem nawet szybciej. Więc jest to bardzo łatwe i wygodne. I to jest jeden z powodów, tak myślę, dla których ludzie lubią rozwiązania cyfrowe i ufają państwu, jeśli widzą z tego jakieś korzyści.
A jak to się stało, że tak dużo jest startupów estońskich, które właściwie trafiają na giełdę i są warte ponad 1 miliard dolarów? Jaka jest tajemnica Estończyków albo rządów estońskich?
Mieliśmy niezwykłe szczęście. Po odzyskaniu niepodległości podjęliśmy kilka bardzo prawidłowych decyzji, ale jak wskazuje określenie jednorożce są trochę magiczne, więc nie mogę wyjaśnić, czemu mamy te konkretne jednorożce i dlaczego mamy ich aż tyle. Myślę, że to mieszanka szczęścia i osób, które znalazły się w dobrym czasie z dobrą ideą i dostały dofinansowanie, znalazły rynek, były w stanie to przeskalować, wyprowadzić na rynek międzynarodowy i pokonać konkurencję. Bardzo miło patrzy się, gdy takie rzeczy dzieją się w estońskiej gospodarce i staramy się utrzymywać ekosystem startupów silny i zachęcać zagraniczne startupy do inwestowania tutaj i budowania swoich firm. Ale także zachęcać Estończyków, młodych ludzi, żeby próbowali, czy ich idee mogą rozwiązać ważne problemy na świecie. I to będą kolejne jednorożce. Whether their ideas could solve very important problems in the world and
be the next unicorn. A może tajemnica jest w tym, że tak długo nie wschodzi słońce nad Estonią i jest tak ciemno?
Tak.
To może mieć coś wspólnego z tym, że nie mamy co robić podczas mroźnych zim i musimy myśleć o tych różnych szalonych rzeczach, nowych pomysłach, które możemy wdrażać w życie, gdy wiosną wzejdzie słońce. To może być częściowe wyjaśnienie pracowitości Estończyków.
Przepraszam, wykroczymy poza ekonomię, ale jak można przetrwać taką długą noc? Jak pani minister ją? Co pani robi, żeby zachować formę i uśmiech?
Będę szczera. Myślę, że już się przyzwyczaiłam. Dorastamy tak. W październiku i listopadzie praktycznie nie oglądamy słońca. Rano jest ciemno, wieczorem jest ciemno. Mogę sobie tylko wyobrażać, jak ciężko jest do tego przywyknąć. Polakom trochę łatwiej, ale proszę sobie wyobrazić kogoś z Hiszpanii albo Włoch, kto przyjeżdża mieszkać w Estonii. Ale równocześnie uważam, że natura tutaj jest fantastyczna. Jest tyle do zrobienia, tyle różnych możliwości w Estonii. Więc w jakiś sposób możemy jedynie mieć nadzieję, że wynagrodzimy to, czego nie dała nam natura innymi czynnikami.
Czyli warto w styczniu przyjechać do Tallina, przyjechać do Estonii.
Zdecydowanie warto przyjechać. Mamy bardzo dobre restauracje, muzea, wszystko, interesujących ludzi. Ale jeśli ma się wybór, nadal polecam raczej koniec wiosny albo lato, albo nawet wczesną jesień. Ale jeśli nie ma się innej opcji, to może będzie się miało szczęście i trafi się na naprawdę miły i śnieżny styczeń.
To wróćmy do ekonomii. W Polsce bardzo silna jest idea Trójmorza i budowa infrastruktury. Jak wiemy, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, budujemy wspólnie kolej. Jaki jest etap tej budowania wspólnej kolei teraz w Estonii?
Inicjatywa Trójmorza to bardzo dobrze przyjęta inicjatywa także w Estonii. Potrzebujemy silnych więzi w regionie państw bałtyckich i Polski.
Connections to Europe for Estonia go through Poland. And in addition, the transatlantic perspective of
połączenia do Europy z Estonii idą przez Polskę. Dodatkowo perspektywa transatlantycka inicjatywy Trójmorza jest dla nas bardzo znacząca. Estonia i Polska mają dobrą współpracę i są ściśle związane, jeśli patrzymy na bezpieczeństwo i obronę. A inicjatywa Trójmorza rozszerza wcześniejszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony także na infrastrukturę. Ale myślę, że te sprawy są bardzo ściśle powiązane. Infrastruktura i ścisłe powiązania dzięki kolei są także częścią bezpieczeństwa.
When we look at the specific project of Rail Baltic, then it is progressing.
Patrząc konkretnie na projekt Rail Baltica, postępuje wolniej niż zakładano. Ogólnie oczekiwaliśmy, że będzie gotowy, żeby wozić Estończyków z Tallina do Berlina w 2026 roku, ale teraz wygląda to mało prawdopodobnie. Ale jednocześnie wszystkie mosty i wiadukty, które mają być zbudowane, są albo prawie skończone, albo w trakcie budowy. Bardzo duży wiadukt niedaleko Tallina jest 6 miesięcy przed harmonogramem robót. Niedługo go skończymy. Nadal potrzebujemy jednak faktycznego procesu położenia torów, żeby pociągi były w stanie pojechać do Rygi, Wilna, Warszawy, Berlina i dalej. Więc Estonia kłada cały możliwy wysiłek, żeby pozyskać finansowanie i posunąć się do przodu z projektowaniem i wykupem gruntów pod linię Rail Baltica. Pracujemy razem z łotewskimi i litewskimi kolegami. Mamy podobne problemy, ale projekt nie traci na znaczeniu, a wręcz zyskał na znaczeniu z powodu rosyjskiej wojny na Ukrainie. I mamy nadzieję, że postępy będą szybkie i zaczniemy budowę pierwszych odcinków w pierwszej połowie przyszłego roku. Odcinka z Tallina do prowincji Rapla i dalej na południe.
In the first half of next year, so from Tallinn to Rapla County and then south from then on.
To kiedy pani minister przyjedzie koleją do Warszawy? Szybką koleją, która pędzi z szybkością 246 km na godzinę.
Oh.
Niestety nie mogę panu podać
dat.
Bilety jeszcze nie są w sprzedaży, ale na pewno będę w Warszawie w październiku, 4 albo 5, jeśli się nie mylę. Będzie kilka interesujących wydarzeń i możemy się spotkać w Warszawie w nadchodzących miesiącach.
I taką mam nadzieję, ale kolej jest połączona i z trasą samochodową, czyli z autostradą, ale też przede wszystkim sportem. Jak dużo port w Tallinie stracił na braku relacji z Rosją?
Nie jestem w stanie podać konkretnych liczb. Ale w każdej linii kolejowej, porcie, a nawet w transporcie kołowym dla firmy ważniejszy jest udział transportu towarowego, a transport pasażerski ma mniejsze znaczenie. W Estonii faktycznie dotarliśmy do punktu, w którym procent transportu towarowego przynosi mniejszy przychód i zysk niż transport osobowy. Oczywiście jest to sytuacja bardzo niezwykła i mówi wiele o tym, jaki udział w handlu straciliśmy z powodu wojny w naszych portach i na kolei. Więc teraz służą one głównie transportowi pasażerskiemu.
A jak pani ocenia stan współpracy gospodarczej między Polską a Estonią?
Najważniejszymi partnerami handlowymi Estonii są Finlandia, Szwecja i Niemcy. Rola Polski była mniejsza. Ale mimo to Polska jest ważnym partnerem. Mamy swego rodzaju wzajemne zrozumienie. I myślę, że gdy powstanie Rail Baltica, czeka nas dobra przyszłość. Zwłaszcza, że będziemy mieć dobrą infrastrukturę, połączenia i prawdopodobnie więcej handlu między obydwoma krajami. Ale jeśli patrzymy na inne obszary, to nadal powiedziałabym, że współpraca w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa jest numerem jeden dla Estonii i prawdopodobnie też dla Polski. Nie mamy na przykład lotnictwa, więc bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej zapewniają rotacyjnie inne państwa. I Polska też pilnowała estońskiego terytorium.
Będziemy rozmawiać z ministrą obrony narodowej, a na zakończenie Estonii. A na zakończenie, czy ma pani jakieś ulubione miejsce w Polsce, w Warszawie, w Krakowie?
Nie mogę wymienić jednego miejsca. Polska jest wielka, a nawet w Estonii, w małej Estonii, jest mi bardzo ciężko wybrać jedno miejsce, ale powiedziałabym, że ogólnie wszystkie miasta na świecie są trochę podobne. Mają drogi, autobusy i mosty i wszystko, ale natura jest w jakiś sposób bardziej wyjątkowa i zaskakuje ludzi. Więc nawet w Polsce sugerowałabym raczej spacer w lesie albo jakiś park narodowy, w którym jest wodospad albo coś podobnego. Więc gdy przyjeżdżają państwo do Estonii, sugeruję wycieczkę w naturze, a w Polsce chciałabym zrobić to samo. Moje ulubione miejsca są na łonie natury.
A my przyjechaliśmy do Tallina, który jest wyjątkowym miastem, bo niepodobnym do innych.
Yes, and
Tak, stare miasto w Tallinie jest na liście dziedzictwa UNESCO. Więc można faktycznie zobaczyć średniowieczne budynki, budynki z XIV wieku i tym podobne. To bardzo stara część Tallina, a Estonia prawie przez cały czas była rządzona z Tallina. Więc tak, polecam przed wycieczką do lasu albo po niej, także spacer po tallińskim starym mieście.
Walk through the old town of Tallinn as well.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Thank you.
To była rozmowa z Rinną Sikkut.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl /
wspieraj Radio Wnet.